Tak naprawdę Trump posiada guzik magiczny na swoim biurku, który tak, wstrzymuje wszelką pomoc finansową i militarną i wsparcie dla operacji izraelskich na Bliskim Wschodzie. Od tej chwili. I on mówi, Netanyahu w ciągu 24 godzin stanąłby na baczność i już nie protestował. Amerykanie mogli osiągnąć znacznie lepsze cele, bardzo korzystne, bez wydawania jednego dolara przy misji politycznej i dyplomatycznej. Podatnik amerykański płaci za izraelską awanturę, która do czego zmierza? Do powstania supremacji izraelskiej na Bliskim Wschodzie i politycznej, gospodarczej, a zwłaszcza militarnej. Amerykanie muszą znaleźć takie wyjście, w którym mogli powiedzieć, Trump zwyciężył, zrealizowaliśmy nasze cele i kończymy tą awanturę, może nie układem pokojowym, ale rozejmem długotrwałym i przywrócone jest żegluga w cieśninie Ormus i w jaki sposób zneutralizowaliśmy zapasy uranu irańskiego. Izrael żąda znacznie, znacznie więcej. Wszystkie powody obecnego kryzysu kryją się w tym, co zrobiły mocarstwa kolonialne w latach 40. I nierozwiązana sytuacja, jak powstało państwo żydowskie, nie unormowano tego do końca, niestety. I teraz mamy tą sytuację, która będzie się toczyła, bo to jest coś jak jączący się, no nie wiem, co nazwać to nowotworem, czy raną, która zgangrenowana jest i właściwie nikt nie wie, jak się do tego zabrać, nikt nie ma siły.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A uwaga, drodzy Państwo, kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym kanału jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. W naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was moja nowa książka Polacy. I teraz ważne informacje. Polacy przyjechali do nas z drukarni, wydrukowani. Jeszcze pachną farbą drukarską. Biorę się za podpisywanie i od poniedziałku zaczynamy wysyłkę od 8 czerwca, także znacznie wcześniej niż oficjalna premiera, więc już się nie mogę doczekać, jak przeczytacie i napiszecie, czy Wam się podobała książka. I teraz tak, dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze, to duża pomoc dla kanału i dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Dzięki Państwa wsparciu możemy zachować niezależność, nie gryźć się w język i mówić, co chcemy o takich sprawach jak, nie wiem, zabójstwo Nowaka w Anglii albo postępowanie państwa, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Dzięki. A moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Borkowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent na tym zapalnym terenie świata. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bardzo dziękuję panu, że zgodził się pan porozmawiać z historią realną, szczególnie, że się dzieje. Po raz pierwszy doszło chyba w historii do tak wielkiej, dzikiej awantury między Amerykanami a Izraelczykami, Trumpem a Netanyahu. Będzie o czym rozmawiać, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym przestrzec wszystkich przed nierozmyślnym używaniem hulajnóg elektrycznych na ulicach miast, bo spotkała pana przykra historia ostatnio.
No tak, hulajnoga najechała na pustym chodniku na mnie z tyłu, no i mam rękę połamaną i problemy trochę z kręgosłupem. Krótko mówiąc, trzeba uważać, a szczególnie jeśli się jedzie na hulajnodze, no to te szybkości i omijanie pieszych, zwłaszcza nawet jeśli jest ten chodnik pusty, no naprawdę jest bardzo dużo wypadków i w szpitalu też, jak byłem na SOR-ze, to było dwóch czy trzech delikwentów też poturbowanych przez hulajnogi.
No tak, człowiek się nie spodziewa. Tak jak pana z tyłu wjechał jakiś, zakładam, młody człowiek. Niestety problem polega na tym, że zauważyłem, że oni jadą na hulajnogach i scrollują TikToka jednocześnie. No to jest, proszą się o kłopoty. Bez kasków wpadają na ludzi. I chciałem tylko zapytać, czy złapano tego człowieka, który pana staranował?
Nie, on uciekł. Jak ja się podniosłem dosyć szybko, to pojechał w bliską taką małą uliczkę i zniknął jak w siniej dali. Nawet nie wiem, której firmy to była hulajnoga. I kto to był w ogóle?
No tak, to jest zmora niestety, bo to jedzie bardzo szybko, ciężkie to jest potwornie. W całej Polsce dochodzi do coraz większej ilości wypadków. Głównie młodzież wjeżdża w ludzi. Także miejcie, drodzy Państwo, oczy dookoła głowy. No niestety, takie czasy. No i jeżeli ktoś używa tych hulajnóg, to proponuję rozsądnie i z głową. Dobrze, to tyle. Panie Mariuszu, współczuję Panu bardzo, trzymam kciuki, żeby szybko Pan wydobrzał, a tymczasem przechodźmy już do tematu dnia, czyli coś zazgrzytało w tandemie amerykańsko-izraelskim, no podobno w bardzo ostrych słowach zbeształ Trump Netanyahu. Proszę powiedzieć widzom, jak ta rozmowa wyglądała.
No podobno, znamy tylko z portalu Anxios i z jednego źródła, niektórzy republikanie wątpią, żeby Trump się mógł odnieść tak do sojusznika izraelskiego, no ale to już odkładam na bok, zakładamy 50% prawdziwość tych doniesień. Podobno Trump w rozmowie z Netanyahu dwukrotnie dzwonił do niego. Powodem tego dzwonienia było to, że wznowione ataki, zmasowane ataki izraelskie na cele w południowym Libanie, głównie cele cywilne, na dzielnicę południową Bejrutu i zapowiedź zintensyfikowania uderzeń na południowy Bejrut spowodowały, że Iran powiedział, że zawiesza rozmowy z Amerykanami w sprawie no, ewentualnego długotrwałego rozejmu, czy też pokoju. No i w tej sytuacji wojna jest albo wygaszona na wszystkich frontach, bo rokowania między Amerykanami i Irańczykami dotyczą wszystkich frontów. No i podobno to oświadczenie, chociaż temu zaprzecza Biały Dom, że takie oświadczenie zostało wydane, spowodowało, że Trump się zdenerwował, że jego inicjatywa wygaszenia wojny z Iranem może legnąć w gruzach. No i zadzwonił do Netanyahu, który dosłownie dzień wcześniej wezwał armię do stanowczej rozprawy i brutalnego rozgromienia Hezbollahu. No i ta rozmowa odbyła się w ten sposób, że Trump zażądał natychmiastowego przerwania walk, wycofania się z atakowania południowego Bejrutu i rozpoczęcia już konkretnych rozmów. Trzy rundy się już odbyły, czwarta odbyła się wczoraj. Cztery rundy rokowań między rządem libańskim a Izraelczykami, ale tylko na szczeblu ambasadorów. No i te rozmowy właściwie drepczą w miejscu, bo poprzednie zawieszenie broni, jeśli tak to można nazwać, z kwietnia, no nie było nigdy respektowane. Izraelczycy cały czas atakowali. No i teraz Trump zażądał kategorycznie, stanowczo natychmiastowego. No i ponieważ się Netanyahu upierał przy swoim pomyśle ofensywy na Liban i na Bejrut, no to Trump podobno użył nieparlamentarnych sformułowań, tutaj użyjemy kropeczki, ale jednocześnie powiedział: ja cię uratowałem przed kryminałem, a jak ja cię nie będę ratował, to zgnijesz w tym kryminale. Wszyscy nienawidzą ciebie, nienawidzą Izraela, psujesz interesy Izraelowi, psujesz interesy Amerykanom. No, podobno ze strony izraelskiej, kanał 14 telewizji izraelskiej, który jest zaprzyjaźniony bardzo mocno z prezydentem, z premierem Izraela Netanyahu i jego otoczeniem, mówi, że Netanyahu był osłupiały i skamieniał zupełnie po tych inwektywach. Jego otoczenie również sobie nie wyobrażało, że coś takiego może nastąpić. Rzekomo Netanyahu wstrzymał ataki na bombowe na południowy Bejrut. No i podobno nastąpiło coś, co można nazwać no, częściowym czy cząstkowym rozejmem w Libanie, chociaż tego rozejmu tak naprawdę nie ma, bo jeszcze w środę rano o świcie izraelski dron na przedmieściach Bejrutu zaatakował cywilny samochód, niszcząc go i powodując ofiary śmiertelne, a wczoraj wieczorem został zaatakowany samochód lekarza libańskiego, nomen omen chrześcijanina, który udało się do swojego domu z dziećmi w południowym Libanie. Również mieliśmy w poniedziałek, tuż przed tą rozmową, czy też po rozmowie, bo dokładnego terminu tej rozmowy nie znamy, kiedy drony izraelskie zbombardowały okolice właściwie i podwórko szpitala w Tyrze, w Jamal Amal. Ten szpital został poważnie uszkodzony, otoczenie zostało mocno zniszczone, są ofiary w ludziach cywilne i jeden z lekarzy tego szpitala w wypowiedzi dla prasy zagranicznej oświadczył: Izraelczycy polują nie na Hamas, nie na Hezbollah, bo Hezbollahu w okolicach szpitala nie ma. A taki argument zawsze jest wysuwany przez dowództwo izraelskie. Atakowaliśmy wyłącznie rejon, gdzie skupione są jednostki Hezbollahu, gdzie są skupione ich magazyny, centra dowódcze, logistyczne i tak dalej, i tak dalej. Wspomniany lekarz mówi, w naszej okolicy nie ma żadnego Hezbollahu, nie ma żadnych obiektów wojskowych. Zostały zbombardowane wyłącznie domy mieszkańców cywilnych, zostały zbombardowane ambulanse i mówi, regułą jest taką, że w południowym Libanie drony izraelskie atakują ambulanse, personel paramedyczny, lekarzy, czy też ludzi udających się do szpitala, albo też wycofujących się główną drogą, zgodnie z wezwaniami izraelskiego wojska, żeby opuścili swoje wioski i udali się schronić się w bezpieczne miejsca w Bejrucie. Krótko mówiąc, to trwa. Obecny rozejm jest cząstkowy, bo poza tym jednym incydentem, no południowy Bejrut nie został zaatakowany, ale walki cały czas trwają w południowym Libanie. Tam kolejne miejscowości, łącznie z Sydonem. Izraelczycy jeszcze wczoraj wieczorem i dzisiaj rano wezwali ludność do opuszczenia tych domów, bo będą bombardowane okolice. I te walki trwają i właściwie nie bardzo wiadomo co. Rzekomo, i też mówię rzekomo, bo nie znamy faktów, znamy tylko ze strony izraelskiej, że Hezbollah miał wystrzelić kilka rakiet i kilka dronów w kierunku północnego Izraela, które zostały strącone, te drony. Hezbollah twierdzi, że atakuje pozycje wojsk izraelskich w południowym Libanie, bo nie jest to objęte rozejmem. Krótko mówiąc, właściwie niewiele się zmieniło, tyle że południowy Bejrut przynajmniej na razie ocalał.
Panie Mariuszu, o tym, co się dzieje w Libanie, bo tu mamy właśnie najnowsze zestawienie ilości ofiar i tego całego koszmaru, to zaraz porozmawiamy, ale chciałbym jeszcze podrążyć sprawę tej rozmowy. Trump powiedział tak, co ty wyprawiasz? Czy ty jesteś to jest, przepraszam, to jest cytaty za Guardianem. Chyba kompletnie zwariowałeś. Przez ciebie cały świat cię nienawidzi. I Izraela. Siedziałbyś już dawno w pierdlu. Uratowałem ci dupę. To są cytaty, więc na prawie cytatu tu podaję. Przepraszam wszystkich zgorszonych. No w ten sposób prezydent Stanów Zjednoczonych do nikogo nie mówił, a co dopiero do Izraelczyków. Czy to zapowiedź jakiegoś rozdźwięku? Czy Trump wreszcie otworzył oczy na to, w jaki sposób został wykiwany przez Izrael?
Wielu obserwatorów i również komentatorów amerykańskich, takich neutralnych, ani pro-trumpowskich, ani kontra-trumpowskich, mówi, no dobrze, pyskówka się odbyła, zbeształ publicznie, no i jakby nie było, znieważył premiera, ale liczy się to, nie wymyślanie, prawda, i walenie pięścią w stół, zresztą nomen omen. Tydzień temu znany nam minister Ben-Gwir i minister Smotrich, skrajna prawica w rządzie izraelskim, mówili do Netanyahu, a walnij pięścią w stół przed nosem Trumpa, powiedz mu co myśli, żeby się nie wtrącał. Ty jesteś premierem tutaj i on nie ma nic do gadania w rejonie. Więc jak to się wcześniej już coś tam iskrzyło, tylko że to są tylko słowa. Tak naprawdę jak stwierdził jeden z kongresmenów republikańskich, amerykańskich, żeby nie było tutaj, że to opozycja, powiedział tak, tak naprawdę Trump posiada guzik magiczny na swoim biurku, który tak, wstrzymuje wszelką pomoc finansową i militarną i wsparcie dla operacji izraelskich na Bliskim Wschodzie. Od tej chwili. I on mówi, Netanyahu w ciągu 24 godzin stanąłby na baczność i już nie protestował. Tak naprawdę pyskówki niewiele dają. Amerykanie, i to udowodnił Trump, że ma wpływ na premiera Izraela, że może mu coś zakazać, no ale to zakazanie, jak widzimy, takie jest bardzo delikatne, powiedziałbym, no ta pyskówka jest pyskówką, ale politycznie ona nie oddziaływuje za bardzo, chociaż w Izraelu już się obudzili i paradoksalnie, i to jest też niepokojący wskaźnik, szef opozycji, Yair Lapid, on jest potencjalnym kontrkandydatem w październikowych wyborach premierowskich w Izraelu, oskarżył Netanyahu, że jest miękiszonem. Że tak naprawdę, co to jest? Tutaj daje się pokrzykiwać, ty kierujesz polityką izraelską, w naszym interesie jest zniszczenie Hezbollahu, w naszym interesie jest prowadzenie operacji aż do skutku w Libanie i krótko mówiąc, nikt nam tego dyktować nie będzie. Jeśli ty się uginasz, nie nadajesz się na premiera. A więc i to okazało się ze wstępnych sondaży, nie wiemy na ile one są miarodajne, Mówi się, że większość opinii izraelskiej popiera takie twarde stanowisko. Krótko mówiąc, rozprawimy się z Libanem, rozprawimy się ze wszystkimi na Bliskim Wschodzie. Jeśli, jak twierdzą niektórzy obserwatorzy, między innymi i izraelscy, że 80% Izraelczyków popiera to stanowisko, no to mamy już nie problem z Netanyahu, ale mamy problem z całą opozycją, która mogłaby teoretycznie zająć jego miejsce, no i mamy problem ze społeczeństwem izraelskim, które przez te wiele lat sprawowania urzędu przez premiera i jego skrajnie prawicowych, faszystowskich, krótko mówiąc, współkompanów, przekabaciło jakby, jeśli tak powiem trywialnie, opinię izraelską i ta opinia stała się równie agresywna, równie wojownicza jak sam premier i tu już nie jest kwestia zmiany rządu w Izraelu, wpłynięcia na ten rząd, ale większości, niestety większości społeczeństwa izraelskiego.
No tak, to prawda. Te sondaże są zatrważające. 80% Izraelczyków popiera zagładę w Strefie Gazy, popiera deportację Palestyńczyków z ich ziemi. No to są jakieś absolutnie szokujące procesy zachodzą w tym społeczeństwu, w społeczeństwie deprawacji i demoralizacji, ale tak jak pan mówi, to Trump ma klucz do sytuacji, ten guzik. To znaczy wszystkie te straszne zbrodnie, których dopuszcza się Izrael na cywilach, mordując ludzi w Strefie Gazy, czy teraz w południowym Libanie, są możliwe dzięki temu, że dostaje bomby od Amerykanów. Codziennie lądują samoloty na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Czytałem teraz, że w ogóle tam ruchu nie ma niemal cywilnego, bo tyle samolotów przylatuje z bombami. To dlaczego Trump gada złe rzeczy temu przez telefon Netanyahu, a nie może po prostu zrobić najprostszej rzeczy, odciąć ich od amunicji. Wtedy tak natychmiast przestaną strzelać. Przecież najpierw wpakował go Netanyahu w tą bezsensowną wojnę, teraz robi wszystko, żeby tą wojnę przedłużyć, czyli ewidentnie widać, że jest rozdźwięk interesów pomiędzy Ameryką a Izraelem. Czyli wszystko to, co lobby izraelskie mówi Amerykanom, że jest tożsamość interesów w 100%, okazało się jednym wielkim kłamstwem.
Jeden z komentatorów francuskich napisał w dzienniku Le Monde, że operacje przeciwko wrogom, a jak dla Izraela wrogiem są i Hezbollah, i Hamas, i Teheran, polegają na gromadzeniu wywiadu. Wywiad w języku angielskim i francuskim to jest intelligence, ale można to przełożyć na inteligencję. Gromadzi się pewne dane wywiadowcze i w tym bardzo są podobno skuteczni Izraelczycy, ale również Amerykanie niezbyt odstają. W związku z tym dysponowali, czy powinni dysponować bardzo dobrymi danymi, które po analizie służą do podejmowania konkretnych decyzji politycznych i militarnych. I tutaj nie wiadomo, czy zawiodło kiepskie zbieranie informacji, ten wywiad jest przereklamowany, zarówno amerykański, jak i izraelski, czy też wywiad gromadzi, ale szwankuje inteligencja, czyli analiza tych danych, bo zakładano, cofnę się niestety do całego Bliskiego Wschodu, zakładano po pierwsze, że uderzenie izraelskie i amerykańskie, zabicie przywódców w Teheranie spowoduje upadek tego reżimu, całkowite zawalenie się, pacyfikację Iranu, krótko mówiąc ogromny sukces w krótkim czasie. Wszystkie inne dane, które były dostępne również źródłom cywilnym, dziennikarzom, świadczyły o tym, że nie ma możliwości zawalenia się reżimu, ponieważ już zrobiono tak zwaną rozparcelowanie tego reżimu na poszczególne prowincje, stanowiska, zajmują to kolejni wyznaczeni ludzie i to się w rzeczywistości sprawdziło. Niemożliwe było obalenie reżimu, niemożliwe jest jego zrzucenie, tak jak zajęcie było Maduro, prawda, w Wenezueli. Krótko mówiąc, cały ten pakiet informacji był albo na lipę, albo naciągany, albo tak zwany wishful thinking, czyli pobożne życzenia. I teraz to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Uważano, że uderzenie na Hezbollah w Libanie spowoduje jego całkowity rozpad, ponieważ Liban nie ma sił zbrojnych na tyle silnych, żeby rozbroić Hezbollah, to Izrael uderzy, spacyfikuje Liban, całkowicie rozbije. Krótko mówiąc, wszystkie interesy Izraela, przynajmniej rządu Netanyahu, zostaną zrealizowane. Otóż okazuje się, że Hezbollah również mimo zabicia licznych przywódców kolejnych i znacznego osłabienia potencjału nadal jest zdolny stawiać opór i walczyć w tym południowym Libanie. I to jest jedyna siła tak naprawdę, bo armia libańska nie jest w stanie przeciwstawić się Izraelowi, a Izrael de facto okupuje pas szerokości 40 km w głąb, to jest połowa drogi między granicą, czy linią demarkacyjną Izraela, a Bejrutem i armia libańska w żaden sposób Izraela stamtąd nie wyrzuci. Wyrzuci Izraelczyków stamtąd Hezbollah, tak jak to zrobił w 2000 roku. Mieliśmy bardzo głośno ostatnio, że Izraelczycy zajęli Chateau Beaufort, czyli zamek Beaufort, zamek krzyżowców sprzed 800 lat, czy 900 lat, bardzo zniszczony, ale który był punktem strategicznym i Izraelczycy zajmowali go w Libanie, zresztą zajmowali część Libanu od 82 roku i w 2000 roku nocą po cichutku się wycofali stamtąd, wycofali się z dużej części właśnie z całego południowego Libanu. Dlaczego? Bo ponosili ogromne straty w wyniku wojny partyzanckiej Hezbollahu. Hezbollah okazał się bardzo skutecznym ruchem oporu, tak trzeba to powiedzieć, oporu ludności szyickiej, bo to ona zamieszkuje głównie południowy Liban, to jest 30% ludności samego Libanu. I teraz wiadomo było, że takie uderzenia jak teraz, mimo ich krwawości, wypędzenia ponad 1 200 000 uchodźców cywilnych z południowego Libanu do Bejrutu i niszczenia całej infrastruktury, domów, mostów i tak dalej w południowym Libanie, to skutku nie przyniesie. Osłabi Hezbollah, ale nie zniszczy go. I teraz odnieśmy się do Hamasu w Gazie. Zabijano kolejnych przywódców, osłabiano strukturę, ale Hamas nadal po 2 latach, czy nawet 3 latach praktycznie tej walki z Izraelczykami funkcjonuje. Może nie na wielką skalę, te akcje nie są wielkie, ale niemniej jednak on istnieje nadal. Krótko mówiąc, przesłanki, jeśli wskazywały na to wywiadowcze, że da się to zrobić, były fałszywe albo wyciągnięto fałszywe wnioski. Problemem jest takim, jeśli to się angażuje w to Netanyahu, odpowiada za to rząd izraelski i jego interesy. Jeśli ładuje się w to prezydent Stanów Zjednoczonych, rząd amerykański wbrew interesom amerykańskim, to jest fatalne. Dodam jeszcze jeden przykład. Za namową Izraelczyków Trump wytypował byłego prezydenta Iranu, Ahmadinejada, który był skrajnie radykalnym, prawicowym populistą, jako przyszłego przywódcę po obaleniu Chameneiego. No to się wszyscy śmieją z tego, ponieważ znaleźli faceta, który był już bardziej skrajnego, prawicowego, antyamerykańskiego nie było. Izraelczycy oparli się podobno na pewnym oświadczeniu dwa lata temu, przebywający w areszcie domowym, bo ten skrajny już nawet się Irańczykom nie podobał, władzom centralnym i mułom. On powiedział, no właściwie z Trumpem to trzeba byłoby się w jakiś sposób dogadać i z Amerykanami, respektując nasze interesy i my ich do tego przekonamy. I na podstawie tego wątłego oświadczenia stwierdzono, że to będzie świetny prezydent nowy Iranu, który będzie przyjacielski do Amerykanów i dla Izraelczyków. Krótko mówiąc, to jest jedna wielka katastrofa militarna, bo wystrzelano mnóstwo bomb, kosztowało to dużo, polityczna, wywiadowcza. No, co jeszcze tutaj dodać, to już nie wiem, jeśli chodzi o prestiżową. Co więcej, jeden z analityków amerykańskich z think tanku mówi tak, jeśli w ogóle dojdzie, a to jest bardzo być może odległe, do jakiegokolwiek porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem, to będzie to długofalowe porozumienie rozejmowe, bardzo niepewne, nie zabezpieczające żadnych interesów amerykańskich, a Iran może to ciągnąć w nieskończoność mimo grożącego mu upadku gospodarczego. Krótko mówiąc, Amerykanie, i on to dodaje, Amerykanie mogli osiągnąć znacznie lepsze cele, bardzo korzystne, bez wydawania $1 przy misji politycznej i dyplomatycznej. Za namową Izraelczyków, Izraelczycy wciągnęli Amerykanów i teraz podatnik amerykański, zresztą wielu się zaczyna polityków amerykańskich przeciwdziać temu, płaci za awanturę izraelską awanturę, która do czego zmierza? Do powstania supremacji izraelskiej na Bliskim Wschodzie i politycznej, gospodarczej, a zwłaszcza militarnej.
Na koszt Amerykanów. Natomiast widziałem taką, bo jakie są cele tej operacji w Libanie, o której zaraz będziemy rozmawiali? No dwa. Jeden to ten deklarowany, walka z Hamas, z Hezbollahem, no ale drugi to jest taki, że skoro Iran mówi, że nie podpisze pokoju, póki trwają walki w południowym Libanie i ataki izraelskie, no to Izrael będzie rozwalał i jeszcze więcej, żeby właśnie zablokować ten pokój. Czytałem taką fantastyczną, krótką myśl jednego z komentatorów amerykańskich, który napisał tak. Im bardziej Netanyahu stara się teraz zapobiec porozumieniu pokojowemu USA-Iran, tym bardziej udowadnia, że to on w ogóle wywołał tą wojnę. Tym bardziej uprawdopodabnia tą tezę, która chyba już nie jest tezą, tylko faktem, bo wszyscy o tym mówią wprost. No dobrze, ale teraz pytanie, czy Ameryka wreszcie Być może to Trump będzie paradoksalnie tym prezydentem, wyciągnie konsekwencje z tego, że dała się owinąć wokół palca małemu, agresywnemu państewku, które wykorzystuje Amerykę, oszukuje, zwodzi i ładuje w rozmaite kosztowne politycznie i finansowo problemy. Czy wierzy pan w taką możliwość, że to super lobby izraelskie, które działa w Ameryce, przestanie działać i Trump albo następny prezydent po prostu powie szluz, koniec, porzucamy was, radźcie sobie sami?
Nie, to jest bardzo mało prawdopodobne. Lobby proizraelskie w Stanach mocno osłabło. Kiedyś mówiło się, że jakikolwiek wypowiedź przeciwko Izraelowi, no to koniec kariery politycznej w Stanach Zjednoczonych. Teraz już tak nie jest, zresztą przyznał to kiedyś w prywatnej wypowiedzi sam prezydent Trump. Natomiast problem polega na czym? To lobby jest bardzo mocno, ono od wielu, wielu lat, właśnie od początku istnienia Izraela, jest ściśle związane z interesami, czy też w ogóle z politykami działającymi w Stanach Zjednoczonych, i porzucenie Izraela, czy też zdystansowanie się jest praktycznie niemożliwe, bo to jest, musiała być jakaś gigantyczna rewolucja, a na to się nie szykuje. Z drugiej strony wiadomo, że Amerykanie płacą i coraz bardzo duże kwoty za nieswoją awanturę, i jeśli chcą dogadać się cośkolwiek w rejonie Zatoki Perskiej z Iranem, no to muszą znaleźć jakiś kompromis, kompromis ratujący twarz samego prezydenta Trumpa, krótko mówiąc, o co chodzi. Po to, żeby jakiekolwiek porozumienie, no rozejmowe, bo pokojowego to ja w to nie wierzę, i właśnie trudno znaleźć ze świecą, szukać komentatora, który by powiedział, o, pokojowe porozumienie jest możliwe w bliskiej czy średniej przyszłości. A więc jeśli o to chodzi, to Amerykanie muszą znaleźć takie wyjście, w którym mogli powiedzieć, Trump zwyciężył, odnieśliśmy, zrealizowaliśmy nasze cele i kończymy tą awanturę, może nie układem pokojowym, ale rozejmem długotrwałym, i przywrócone jest żegluga w cieśninie Ormus, i w jakiś sposób zneutralizowaliśmy zapasy uranu irańskiego. Izrael żąda znacznie, znacznie więcej. I widać, że na przykład w ostatnich dniach, podobno tak twierdzą w Teheranie, pojawiły się nowe żądania amerykańskie w tym porozumieniu rozejmowym, które przewidują demontaż albo znaczne osłabienie przemysłu rakietowego w Iranie. To jest jedyny potencjalny, dosyć skuteczny środek, i również dronów, całkowitego rozbicia przemysłu atomowego w Iranie. No i oczywiście żadnych wpływów ani wśród Hezbollahu, rozwalenie Hezbollahu, rozwalenie Hutich, prawda, w Jemenie. Krótko mówiąc, całkowite załamanie polityczne, dyplomatyczne, no i militarne Iranu. To jest bardzo wątpliwe, przynajmniej w najbliższej przyszłości, bo Iran, jak powiedziałem, może wytrzymać według ekspertów nawet 2-3 miesiące tych ostrych sankcji. On jest przyzwyczajony do reżimu sankcyjnego. Co będzie dalej, nie wiadomo. Tylko dla Amerykanów 2-3 miesiące, to jeśli teraz mamy już czerwiec, to już jest koniec września. A mamy zaraz za miesiąc później wybory. I wybory z hasłem pod tytułem walczymy jeszcze w Iranie i nie mamy co z tym zrobić i wydajemy pieniądze. No to dla republikanów i dla Trumpa nie oznacza sukcesy w tych połówkowych wyborach. To jest pierwsza sprawa. Interesy amerykańskie polegają na tym, żeby jak najszybciej tą awanturę skończyć, wyjść z twarzą. Ale problem na czym polega? Amerykanie, jak powiedziałem wcześniej z tymi danymi wywiadowczymi, zamordowali jakby kierownictwo, które było radykalne, twarde, konserwatywne, ale nie skrajnie konserwatywne. Chamenei zamordowany, teraz jego syn, to nie wiemy dokładnie co, on nie ma takiego znaczenia jak jego ojciec, jeśli chodzi w randze duchownych, prawda, wpływów politycznych, no ale jest tym najwyższym przywódcą. To są ludzie, którzy przyszli z wojskowych, to nie są już duchowni, to są już czystej rady wojskowi, tej rady rewolucyjnej. To jest znacznie bardziej radykalna formacja niż wojskowi tradycyjni. I oni uważają tak, po pierwsze, naszą bronią atomową jest cieśnina Ormus. Nigdy nie możemy wyrzec się kontroli nad tą cieśniną Ormus. No, co jest przedmiotem głównym sporu między Amerykanami obecnie a Irańczykami. Bo jak zamkniemy cieśninę Ormus, to cały świat ucierpi, o nas usłyszy, dobrze? Po drugie, nie możemy oddać uranu. Co więcej, teraz nie wiem, czy jest czas, żeby rozwijać tezy, bo jak są ugrupowania polityczne w tym najwyższym kierownictwie irańskim, przecieki są pewne, czy one są stuprocentowo pewne, to nie wiemy, ale niemniej jednak duża część wojskowych irańskich mówi tak, teraz trzeba, czy chcemy, czy nie chcemy, dążyć do zbudowania własnej broni atomowej. Przedtem do tego nie dążyliśmy i to potwierdzała Komisja Energii Atomowej w jedno i na tym mówię, że Amerykanie mogli wtedy zastopować ten proces bez żadnych problemów, bo Irańczycy się na to w jakimś sensie godzili. Teraz dogmat o tym, że Iran nie będzie miał bomby atomowej, już nie jest przynajmniej respektowany przez dużą część tego kierownictwa i mówi się, będziemy mieli cieśninę Ormus, będziemy mieli bombę atomową, nikt już nas tak nie ruszy, bo Izrael będzie się też tego bał, bo Izrael ma bomby atomowe, 90 głowic przypomnę, o których nie mówi publicznie, no ale mówi, gdybyśmy mieli broń atomową, nikt by nas nie zaatakował ani w zeszłym roku, ani w tym roku, inna byłaby rozmowa. Ale jako przykład dają przykład Północnej Korei, że wszyscy się z nią jak z jajkiem obchodzą. Krótko mówiąc, nauka jest taka, masz broń, potrafisz walnąć 50-100, no to masz rację, jeśli zaczyna się układać, jesteś słaby.
To prawda, to prawda. To jest lekcja dla wszystkich tego typu reżimów. Natomiast chciałbym teraz przejść do Libanu, bo to jest rzecz, o której staram się jak najwięcej mówić i z panem, i w naszych live'ach historii realnej, bo mam wrażenie, że oczy całego świata są skupione na Iran, a Bibi sobie tam potajemnie swoją drugą wojenkę toczy, o której zawsze marzył. I zacznijmy może od celu tej operacji, oprócz tego, że chodzi o storpedowanie oczywiście pokoju, ale po co im jest ten południowy Liban? I Izraelczycy w ONZ-cie powiedzieli, że problemem jest Hezbollah, że to chodzi o Hezbollah. Tylko dziwnym trafem Hezbollah powstał w 1982 roku jako reakcja na inwazję Izraela na Liban. Ja pamiętam, pisząc książkę Izrael na wojnie, że już Moshe Dayan, kiedy snuł plany w latach 50. z Ben-Gurionem, to mówili, że największym ich błędem było właśnie to, że nie zajęli Libanu aż do rzeki Litani. Że to jest ta strefa buforowa. Więc wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego chyba z Hezbollahem ta wojna, tylko z koncepcją Wielkiego Izraela. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę.
Powiem coś niepopularnego bardzo. Hezbollah, chociaż jest uważany za organizację terrorystyczną, ostrzeliwuje rakietami północne rejony Izraela, ale tak naprawdę jest ruchem oporu. To jest partyzantka. To jest ruch oporu przeciwko. Oczywiście tam są te elementy religijne i tak dalej, ale chodzi o co? Obronę ludności szyickiej, która nie od roku 89, ale jeszcze w latach 70. była bombardowana przez Izrael i ponosiła cały czas ofiary najbiedniejszych. Mniejsza część ludności Libanu, to jest raz. Te tereny były nieustannie bombardowane, nieustannie toczyła się tam wojna, zarówno w 82 roku, jak i później. Tam ponosili krwawe ofiary. Krótko mówiąc, to jest teren nieustannie zniszczony, jak również Dolina Beka, sąsiednia w Libanie. Te tereny były, tak to się poletkiem gry, poligonem praktycznie, na którym się toczyła wojna. Ze swojej strony armia libańska nie była żadnym przeciwnikiem, tak więc Izrael mógł robić co chciał i dojechał nawet do południowych dzielnic Bejrutu. Czołgi izraelskie były przecież w Bejrucie. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, Izraelowi oczywiście chodzi, żeby żadna siła militarna nie zagroziła i nie wystrzeliwała dronów czy też rakiet na północny Izrael, ale ten ostrzał, prawdę mówiąc, jest reakcją na bombardowania i ataki izraelskie, które są nieustanne i rzekomo neutralizujące zagrożenie dla Izraela. Zagrożeniem dla Izraela jest również coś, jeśli ktoś myśli o zaatakowaniu Izraela, to zostanie prewencyjnie zbombardowany w ramach o samoobrony. Druga sprawa, w prawicy izraelskiej cały czas pokutuje myśl o aneksji przynajmniej południowego Libanu czysto i prosto do terytorium Izraela. Zresztą mówiliśmy o tym już kiedyś, w zeszłym roku w prasie izraelskiej prawicowej ukazały się ogłoszenia nawet, będziemy parcelowali działki w południowym Libanie, kup sobie tam ziemię, postawisz dom, to jest fantastyczne miejsce, będziesz miał dom rekreacyjny, czy też własny dom, prawda, pięknie woda, prawda, sady i tak dalej, krótko mówiąc reinkorporowanie. Że coś się za tym kryje, jest wypędzenie ludności 1 200 000, bo same operacje przeciwko Hezbollahowi nie wymagały aż takich operacji. Teraz mamy tak, Izrael uderza, samochód, jakiś dom, punkt medyczny na przykład, który twierdzi, że jest punktem hezbollahowym, uderza tam, ale jednocześnie wypędza kilka wiosek. Mamy w środę rano wezwanie, 9 wiosek, dużych wiosek, właśnie więc miejscowości. Macie natychmiast opuścić te tereny, bo będą bombardowane, jak nie chcecie ucierpieć. I ci ludzie idą z niewielkim dobytkiem, no i chronią się główną drogą. Większość z nich dociera do Bejrutu, gdzie śpią na ulicach, gdzie śpią na plaży, nie ma żadnych środków pomocy. Krótko mówiąc, to się wszystko dzieje, niszczone są szpitale. Mówiliśmy o tych zabójstwach, bo tak trzeba nazwać medyków, lekarzy, prawda, pielęgniarzy, ambulansów i tak dalej, bombardowane były ekipy ratownicze Straży Pożarnej i wolontariuszy, którzy wyciągali ofiary cywilne spod zawalonych domów. Wystarczy otworzyć internet i zobaczymy zdjęcia z południowego Libanu i z Bejrutu, zawalonych domów całkowicie cywilnych, gdzie wątpliwe, żeby w pokoju, ja nie wiem, między łazienką a kuchnią było stanowisko rakiet i Hezbollahów czy czegośkolwiek innego, czy kryli się przywódcy. Oni tacy, niektórzy są rzeczywiście nierozsądni i tam się jakiś ten wywiad izraelski dokonuje i gdzieś tam ich mieszkania czy ich domy są bombardowane, ale tacy do końca głupi nie są, żeby wszędzie w tych wszystkich miejscowościach siedzieli w prywatnych mieszkaniach tuż pod nosem, co jest zresztą dementowane i przez dziennikarzy, i przez pracowników medycznych, że Hezbollah tak bardzo nie kryje się wśród ludności cywilnej, no co twierdzi Izrael. Krótko mówiąc, chodzi o co? To jest wojna, która ma zakończyć się definitywną ekspansją, zresztą to głoszono przy dwa dni temu, jak doborowa jednostka izraelska Golani weszła do zamku Boforo, o którym wspominałem, zawiesiła flagę, nawiązując do tej flagi, która tam wisiała do roku 2000. Złośliwcy, czy prawda, czy nieprawda, twierdzą, że operowali pod wsparciem helikopterów i zasłony dymnej i po powieszeniu flagi szybko ten oddziałek się z tego zamku wycofał, bo strzelali Hamas hezbollahowcy dookoła. Krótko mówiąc, ta wojna będzie trwała, bo o co chodzi? Najlepiej to ujął jeden z dziennikarzy i zresztą prawników libańskich, który mówi, tak naprawdę chodzi o co? Żeby z dużej części Libanu wypędzić wszystkich Libańczyków, cokolwiek żyje, zburzyć i na tym terenie ustanowić terytorium i kolonizację izraelską, czyli powtórka z Gazy, powtórka z tego, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu. Jest to zgodne z ogólną doktryną izraelską zajmowania jak największej przestrzeni życiowej, można to nazwać nową polityką Lebensraumu, znaną z III Rzeszy.
Tak, tylko w tym wszystkim jest jeden słaby punkt. To znaczy, przede wszystkim widziałem taki tekst w jednej z izraelskich gazet, że oni najpierw powiedzieli, szyici muszą odejść. I powiedzieli jasnym tekstem, cała ludność szyicka, która stanowi według Izraelczyków zaplecze dla Hezbollahu, musi odejść. Potem, kiedy wypędzili ten milion szyitów z południowego Libanu, to nagle się okazało, że chrześcijanie też tam są niemile widziani, bo dokręcają śrubę chrześcijanom, którym tam jest wielu. W związku z tym ewidentnie chodzi o oczyszczenie tego terenu ze wszystkich nieżydów, żeby no właśnie stworzyć miejsce pod kolonizację albo strefę bezpieczeństwa. Tylko proszę zwrócić uwagę, panie Mariuszu, gdzie jest błąd tej narracji. No załóżmy, że oni włączą cały południowy Liban do Izraela, wzdłuż rzeki Litani. No to Hezbollah za rzeką Litani ustawi pociski i zacznie ich ostrzeliwać. Wtedy Izrael powie, że jest niebezpieczeństwo i trzeba ich wyrzucić stamtąd. I wejdzie znowu i stworzy kolejną strefę bezpieczeństwa. I tak można się ganiać po całym świecie, prawda? No nigdy Izrael nie będzie bezpieczny, jeżeli będzie jedynym swoim pomysłem, to będzie aneksja i brutalna przemoc, zabijanie kobiet i dzieci i palenie szpitali. No bo zawsze gdzieś będzie jakaś rubież, w której ktoś do niego będzie strzelał. No to jest kompletnie nielogiczne moim zdaniem.
Ale nie. Przepraszam bardzo, nie zgadzam się. Pomysł jest zupełnie inny. Oczywiście to, co pan mówi, to jest racja. Jedziemy do rzeki Litani, potem mamy rzekę Zachrani 20 km dalej, czołówka izraelska przy tej rzece w niektórych miejscach już jest i prawdopodobnie obszar do rzeki Zachrani, jeśli nie będzie trwałego rozejmu, zostanie opanowany przez wojska izraelskie. Ale nie o to chodzi. Rzecz polega na użyciu broni uchodźczej. Mamy szyitów 1 200 000, którzy mieli bardzo złe stosunki w czasie lat 70., 80. z ludnością chrześcijańską i z muzułmanami sunnitami w Libanie. I teraz jeśli przepchniemy tą całą ludność, 30% ludności Libanu, przesuniemy do Bejrutu, tam się nie pomieszczą, zaczną przemieszczać się na tereny zamieszkałe właściwie już wyłącznie przez maronitów, czyli przez chrześcijan i przez sunnitów. A właśnie ta miksacja i próby zawłaszczenia, kto będzie rządził krajem i tak dalej, były powodem, no właściwie długotrwałej wojny domowej w Libanie. I Izrael liczy na to, że ci uchodźcy, którzy nie mają żadnej opieki, żadnego schronienia, oni po prostu w pewnym momencie się rzucą, żeby zajmować domy, place, no w co się da, żeby jakoś jakoś żyć. I dojdzie do czego? To Izrael marzy o tym i prawdopodobnie to jest skryty plan Izraelczyków. Żeby doszło do nowej wojny domowej w Libanie, Liban by się rozpadł całkowicie, byłby niezdolny do jakiegokolwiek działania. Hezbollah by znowu zaczął działać, ale już w tych północnych dzielnicach Bejrutu i gdzieś w okolicach Zahle i tak dalej. Krótko mówiąc, Liban pogrążyłby się cały w wojnie domowej, a pamiętamy, że w latach 70. tej wojny nikt nie mógł opanować. Dopiero mniej więcej cicha zgoda międzynarodowa, żeby wojska syryjskie, Asada, wkroczyły i spacyfikowały wszystkie strony po kolei. No i ta wojna w jakiś sposób wtedy wygasła. Teraz wypchnięcie tych uchodźców, 30% ludności, przypominam, to będzie oznaczało całkowite rozbicie Libanu, który się już nigdy nie podniesie, a i tak jest krajem gospodarczo i politycznie rozbitym. I nic dziwnego, że pan przewodniczący parlamentu libańskiego, pan Nabih Berri, który jest sam szyitą, znanym, no, jednym z przywódców, ale cywilnych, nie ma nic wspólnego z Hezbollahem, ale stał się mediatorem między Amerykanami a Hezbollahem, powiedział, ja jestem gotów zagwarantować, że jeśli osiągniemy pełny rozejm w Libanie, a pełny rozejm to oznacza zrezygnowanie ze wszelkich walk przez Izraelczyków, wycofanie wojsk izraelskich poza granicę demarkacyjną między Libanem a Izraelem i jednocześnie zagwarantuje, że Hezbollah nie będzie ani ostrzeliwał północnego Izraela i wszystkie walki ustaną. Mowa była również o tym, że trzeba będzie wprowadzić nowe wojska ONZ-u, bo te unifilowskie, które są obecnie, właśnie zostały rozbite, wycofane, są właściwie tylko atrapą zupełną. Jeśli by tam wprowadzono wojska rozejmowe na granicę i Hezbollah przestałby atakować, no bo Izrael nie bombardowałby południowego Libanu, no to mógłby być jakiś długotrwały rozejm, może nie pokój, ale długotrwały rozejm i cele Izraela w sposób pokojowy zostałyby osiągnięte. No ale to nie leży w interesie ani pana Ben-Gwira, ani Smotricza i Netanyahu i właściwie większości społeczeństwa, niestety większości społeczeństwa izraelskiego.
Tak jest, tak jest. To może teraz liczby. Dzisiejszy najnowszy bilans ofiar izraelskiej operacji specjalnej w Libanie Południowym to 3468 osób zabitych, 10777 rannych, 1,5 miliona wypędzonych, prawie 150 lekarzy, pielęgniarek, medyków też zabitych zostało w tej operacji. No, bilans jest straszny, szczególnie biorąc pod uwagę, że to są w dużej mierze kobiety i dzieci. I proszę zwrócić uwagę, a świat jak zawsze odwraca wzrok.
No, świat nie potrafił się ani uporać, ani jakoś zareagować. Ja nie mówię o pisemnych deklaracjach czy polityków, bo to jest gadanina taka pusta zupełnie. Tak jak mówiliśmy przy okazji Trumpa i Netanyahu, tylko konkretne posunięcia rzeczywiście gospodarcze. Uderzenie na przykład embargo całkowite do Izraela, tak to było w przypadku Republiki Południowej Afryki pod reżimem apartheidu. Tego się świat nie odważył, ani w strefie Gazy, masakra, wiemy co się dzieje. Do tej pory niby jest rozejm, ale Izrael rozszerza swoją strefę. Ta żółta strefa, która miała pierwotnie obejmować tylko część Gazy, jest obecnie stale rozszerzana, ludność jest wypędzana. Kolejny, każdego dnia po kilkanaście osób ginie od bomb izraelskich, od ostrzału dronowego. Żadnej odbudowy nie ma, żadnych pieniędzy na funduszu osławionym Trumpa odbudowy Gazy nie ma, żadne akcje nie są podejmowane. Izrael właśnie po cichu zaczyna umacniać swoją kolonizację i utrwala swoją władzę nad Gazą. Co więcej, podobna operacja na ogromną skalę dokonuje się w strefie zachodniego brzegu Jordanu. Mamy południowy Liban. Krótko mówiąc, świat całkowicie milczy. Jeśli świat zareagował na wojnę między Amerykanami, Izraelczykami i Teheranem, to dlatego, że został ugodzony boleśnie w postaci cieśniny Ormus. Tak naprawdę bez tej blokady, i powiedzmy sobie to szczerze, świat miałby to dokumentnie, jak to się mówi, w poważaniu, całą tą operację. Nie ma ropy, nie ma gazu, no jest katastrofa, coś trzeba z tym zrobić. I dlatego to jest bardziej skuteczne niż broń atomowa. Gospodarczo świat cały cierpi. Mówi się, że jeszcze miesiąc blokady, dwa. Niektóre, dla prawdy, to jakieś 10 do 12, do 20 tankowców przepływa. Iran przepuszcza, nie wiem, w postaci okupu czy jakiejś innej. po kropelce, bo normalnie przepływało 200, a więc mniej więcej 10%, może mniej, przepływa jednak za zgodą Iranu, ale to nie wystarcza i jeśli to jeszcze potrwa miesiąc czy dwa, to przemysł chemiczny na świecie zabraknie mu gazu do produkcji nawozów sztucznych, a to rolnictwo i kropeczki dalej, zabraknie ropy naftowej, bo już paliwa naftowe, nafty lotniczej zaczyna brakować. Jeśli to potrwa jeszcze 2-3 miesiące, no to gospodarczo to będzie cios znacznie większa, aniżeli to, co się działo w czasie klęski covidowej. I świat to odczuwa, i świat o tym mówi, świat to zauważa, denerwując się oczywiście na Iran, a nie na Amerykanów. I problem polega na czym? Że świat jest bardzo bierny wobec zbrodni, której niegdyś mówiło się, to jest zbrodnia wojenna, masakra, niedopuszczalne, coś takiego w XX wieku, a już w XXI wieku w ogóle nie do pomyślenia. Ale mamy coś takiego, otwieramy telewizor rano, widzimy jakieś tam obrazki ze strefy gazy, widzimy jakieś tam zbombardowane tereny, ofiary w Bejrucie czy też w południowym Libanie, widzimy tam jakieś inne te i zamykamy, wypijamy swoją kawę, idziemy dalej, nas to nie dotyczy. Dopiero zaczniemy biadać, jak zobaczymy na stacji benzynowej, że paliwo zaczyna iść w górę. Na razie to nie jest, bo kraje reagują tymi buforowymi zapasami. Ale tak naprawdę Bliski Wschód nigdy nikogo tak specjalnie nie obchodził, z wyjątkiem mocarstw kolonialnych. To chodzi o Suez i inne rzeczy, dzielenie krajów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie powody obecnego kryzysu kryją się w tym, co zrobiły mocarstwa kolonialne w latach 40. I nierozwiązana sytuacja, jak powstało państwo żydowskie, nie unormowano tego do końca, niestety. I teraz mamy tą sytuację, która będzie się toczyła, bo to jest coś jak jączący się, no nie wiem, co nazwać to nowotworem, czy raną, która zgangrenowana jest i właściwie nikt nie wie, jak się do tego zabrać, nikt nie ma siły, są wpływowe interesy. No jedynym, najbardziej spektakularnym w ciągu ostatnich dni reakcją na ataki izraelskie na południowy Liban jest to, że Francuzi zabronili przyjazdu delegacji izraelskiej na targi zbrojeniowe i wystawiania zbroi ofensywnej.
No, ale ofensywnej, to tak. To mi się podobało. Tak,
ofensywnej, że... ale inną można, prawda? Logistyczną można. Tak. Krótko mówiąc, właśnie nikt się nie śmie i tak naprawdę zrobić, co mówili nawet o tym, mówił o tym były premier Izraela Ehud Olmert, który napisał do Międzynarodowego Trybunału Karnego, żeby ścigać wszystkich przywódców izraelskich za zbrodnie wojenne, zareagujcie, co się dzieje, zróbcie chociaż on Izraelczyk, były premier, mówi, zróbcie coś, żeby wreszcie rząd został rzucony na kolana, żeby odczuł gospodarczo embargo, nie importujcie żadnych produktów, nie eksportuje niczego do Izraela. I w tym momencie to byłoby ogromne. Sama Unia, gdyby zrobiła taką blokadę, to byłoby 35% obrotów Izraela handlowych. To byłoby już dużo. Nie sądzę, żeby Amerykanie na to poszli, ale jeśli większość świata zrobiłaby takie embargo wobec Izraela, takie embargo zrobiliśmy wobec Rosji jednak. Zbrodnie są rosyjskie porównywalne, może nawet mniejsze, bo jeśli weźmiemy 72 tysiące kobiet i dzieci w Gazie zabitych, no to takiej liczby kobiet i dzieci na Ukrainie Rosjanie nie zdążyli jeszcze wymordować.
Oczywiście.
Świat nie ma żadnej recepty i traktuje to, ja nie wiem, jeszcze kolejny protest, coś w rodzaju aspiryny na chorobę śmiertelną i nie interesujemy się, dopóki nam to do pokoju nie wtoczy się. Ale taka wojna regionalna, jak widzieliśmy przy okazji Teheranu, może rozpocząć się na większą skalę, zresztą Teheran grozi. Za to atakujecie, nie będzie porozumienia rozejmowego i będzie Iran bombardowany. Na razie ten rozejm się utrzymuje mimo naruszeń, bo to nie są jakieś wielkie naruszenia tego rozejmu, ale jeśli Amerykanie ponownie z Izraelczykami zaatakują Iran, no to my użyjemy broni, nikt nie wie jakich, i postaramy się rozszerzyć ten konflikt na wszystko. No, najbliższym takim celem to będzie Ciesina Babel na Mandeb, która jest wejściem żeglugi do kanału Suezkiego, do Morza Czarnego, do Morza Czerwonego. Czyli tamtędy wszystkie szlaki do Europy zostałyby odcięte, to byłby kolejny poważny cios, a być może ostrzeliwanie wszystkich statków na dowolnych wodach. No, nie wiem, co może być. Tutaj wyobraźnia może sobie podsuwać różne modele. Niemniej jednak niewygaszona wojna i potencjalnie rozlewająca się na różne konflikty i ożywiająca różne konflikty może być bardzo niebezpieczna dla całego świata. Zresztą, jeśli weźmiemy dzieło Huntingtona z lat końca 90. o tym konfliktu cywilizacji, pewne elementy tego konfliktu już mamy, a jeśli ten konflikt się rozleje, mówi, trzecia wojna światowa nie będzie starciem wojsk jak pod Kurskiem, czy bitwa pod Alamein, czy gdziekolwiek. To będzie wojna pełzająca, która wyniszczy cały świat, gdzie zwycięzców nie będzie wcale.
No tak, obawiam się, że tak może być. Samo umieszczenie Izraela w ten eksperyment społeczny, czy też z zakresu inżynierii społecznej właśnie, w takim miejscu jak Bliski Wschód, zamieszkałem przez Arabów, no już był przepisem na kłopoty. I one trwają od 80 lat, od 1948 roku. Natomiast jeszcze chciałbym, kiedy rozmawiamy o działaniach Izraela i tej zdumiewającej milczeniu świata, ostatnio tak sobie trochę przeglądałem media izraelskie pod kątem służby zdrowia w krajach, które Izrael atakuje. No to zawsze niszczy szpitale, punkty medyczne, zabija pielęgniarki, lekarzy, przede wszystkim poluje na nich, zabija ich z całymi rodzinami, co ciekawe, na przykład w Gazie, i to samo było w Strefie Gazy. To samo było, co ciekawe, w tych bombardowaniach Teheranu, niszczyli też szpitale w Iranie i teraz to samo jest w Libanie Południowym. Niszczą tam, tak jak powiedziałem, prawie 150 medyków już zabili, strzelają do karetek, zabijają i tropią lekarzy. Z kolei w Strefie Gazy teraz tak, nie wypuszczają dzieci chorych na raka do krajów, do Emiratów na terapię. Nie pozwalają na dostarczanie leków na zachodni brzeg Jordanu i do Strefy Gazy dla ludzi przewlekle chorych. Nie godzą się na dostarczanie protez nowoczesnych dla dzieci, które nie mają rąk i nóg w wyniku ich bombardowań w Strefie Gazy. I tak można by mnożyć przykłady tak niebywałego sadyzmu również wobec dzieci, że w zasadzie wydaje się, że człowiek ma do czynienia z jakimś złem wcielonym. Ale potem przeczytałem, że być może to jest taka taktyka, że jak się prowadzi wojnę totalną na wyniszczenie, no to najpierw się niszczy służbę zdrowia, żeby właśnie ludzie nie mogli się leczyć, co powiększa straty. To o to chodzi?
Chodzi właśnie o to, co jest wypędzenie Palestyńczyków, są prawica izraelska i co gorsza, już spora część również społeczeństwa izraelskiego mówi, wypędźmy Palestyńczyków z całego Bliskiego Wschodu, w ogóle niech ich tam nie będzie. Wypędźmy wszystkich naszych wrogów arabskich z naszego sąsiedztwa, czyli z południowego Libanu. Atakowana jest południowa Syria, która jest całkowicie bezbronna, bo nie ma żadnej armii, nie podejmuje żadnych akcji. Ale to pan powiedział, to jest jeden element, tam jest kilka elementów. Atakowana jest służba zdrowia, jeśli chodzi o personel, szpitale, medyczne środki, leczenie ludzi i tak dalej. Atakowane są służby ratownicze, lekarze, ekipy ratownicze, które odsypują tych przywalonych gruzami. Zabijani są celowo, masowo dziennikarze. Chodzi o to, żeby nikt o tym nie wiedział, co się dzieje. W Gazie się to udało, zostali tylko Palestyńczycy, ale którzy giną w niesamowity sposób. Jeszcze nigdy w świecie nie było takiego, powiem nieładnie, wybijania dziennikarzy jak w Strefie Gazy. Podobne dzieci dzieją się w zachodnim brzegu. To samo dzieje się na południowym Libanie. Chodzi o to, nie przejdzie żadna informacja niezależna. Nasza informacja to znowu jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o propagandę, dezinformację. I trzeci element, my tylko prowadzimy wojnę obronną, bo wszyscy dybią na nasze zdrowie, na nasze państwo, a przypomnę, że od 73 roku, od wojny październikowej, żaden kraj arabski nie zaatakował w żaden sposób Izraela. Wszystkie wojny były atakami izraelskimi od 50 lat. I teraz ostatni element, broń atomowa w ręku Izraela, nie licząc tej prawdziwej, która jest te głowice w bazie Dimona. To jest broń, ktokolwiek krytykuje jakiekolwiek posunięcia izraelskiego rządu, Izrael i tak dalej, jest antysemitą, krótko mówiąc. Ostatnio troszeczkę im to się załamało, ponieważ okazuje się, że niewielka liczba, mówiliśmy o tych generałach, którzy byli z wywiadu wewnętrznego i zewnętrznego Izraela, wojskowych, którzy jeszcze byli mianowani przez Netanyahu i którzy są obecnie emerytami, odwiedzili zachodni brzeg Jordanu i powiedzieli, zbrodnie, które tam popełniamy, są takie same jak zbrodnie SS-manów w czasie II wojny światowej. No i oczywiście zdrada ojczyzny, argumenty i tak dalej. No i tutaj zawahano się argument o antysemityzmie, no bo czy można o antysemityzm oskarżyć po pierwsze Żyda, a po drugie wysokiego funkcjonariusza rządu, no który realizował część tej polityki wcześniej, nie takiej brutalnej jak teraz. Krótko mówiąc, ten obraz taki kryształowy Izraela, obrońcy świata, załamał się. I trzeci element, który tutaj się Izraelowi nie udał, no ale przy szermowaniu, no szowinizmem, faszyzmem i tak dalej, to musi wyjść. Otóż ataki na chrześcijan. Pan wspominał o ataku na chrześcijan w południowym Libanie. W strefie Gazy była niewielka wspólnota, 2000 dusz została zniszczona. Ich kościół i sierociniec zniszczony. Atakowany dwukrotnie kościół na zachodnim brzegu. Tam też są chrześcijanie, bo Palestyńczycy, niewielka liczba, ale są chrześcijanie, którzy są tolerowani, akceptowani wśród tej ludności muzułmańskiej. Nie ma problemu z tym. I jeszcze jedna rzecz. Wypadki w Jerozolimie, to jest pobicia księży, pobicia sióstr, plucie pod nogi czy plucie na pielgrzymów, zamknięcie przed patriarchami wejścia do Bazyliki Grobu Świętego i kolejny incydent, kolejne ziemie odbierane kościołowi czy kościołom chrześcijańskim w Jerozolimie. I tak, albo zapłacicie czynsz wielokrotnie ten co teraz, czyli po prostu wyniszczenie gospodarcze tych wspólnot, albo wynosicie się stamtąd i tam wyburzamy to wszystko i stawiamy kompleks hotelowy, nowoczesne centrum konferencyjne, rozrywkowe i tak dalej, i tak dalej. To jest cios wymierzony w chrześcijaństwo. Krótko mówiąc, kościół chrześcijański czy katolicki i sam papież nie chcą jeszcze antagonizować, nie mówią o tym, nie krzyczą głośno, ale właściwie lada moment to powinno się zdarzyć. Izrael przestał być cywilizacją judeo-chrześcijańską, jest czystą, selektywną cywilizacją judejską z aspiracjami faszystowskimi i wrogiem są a. muzułmanie, b. chrześcijanie i wszyscy inni, którzy nie są Żydami. I ta polityka jest rozkręcana na masową skalę i co więcej, nie widać głosów wśród opozycji, którzy mówiliby o tym, opamiętajmy się, co my robimy, gdzie są te ideały twórców jeszcze z lat 30. państwa żydowskiego, którzy mówili, będziemy demokracją, humanitarne zasady i tak dalej. Żadne zasady humanitarne kiedykolwiek obowiązywały w świecie nie są respektowane przez Izrael.
Tak jest, tak jest. A jeszcze na sam koniec, to jest już puenta i ostatnie moje pytanie dzisiaj do pana. Ja jestem sceptyczny wobec tej tezy, ale jest taka teza, że następuje rusyfikacja Izraela, to znaczy po upadku Związku Sowieckiego przybyło tam wielu, wielu Sowietów, którzy się podali za Żydów i oni coraz większe tam nadają ton polityce państwa Izrael. Ja jestem sceptyczny do tej teorii, dlatego że Izrael przed przybyciem tych Rosjan też był bardzo agresywnym państwem i w 1948 roku zrobił to, co zrobił, czyli Nakbę Palestyńczykom, ale z drugiej strony coraz więcej stanowisk w Izraelu rzeczywiście Rosjanie, czy też byli Sowieci, dzierżą. I teraz najnowsza wiadomość, 14. szefem Mossadu po raz pierwszy w historii Izraela został niejaki Roman Goffman, człowiek urodzony na Białorusi. I oni go dopuścili do szefowania Mossadem. Co pan o tym myśli? Czy rzeczywiście ci rosyjscy Żydzi przywieźli taki element jeszcze większego nacjonalizmu, jeszcze większej brutalności, jeszcze większej bezwzględności do państwa żydowskiego?
No, z sowieckiego obozu przywozi się tylko właśnie ekstremalne postawy. Albo się jest oponentem i gnije się w więzieniu, albo właśnie ma się tak. Jakie prawodawstwo? Jak KGB złapało kogoś, to robiło co chciało, prawda? Jak do gułagu, to wysyłamy. Oni uważają, że to są metody a. dopuszczalne, legalne, normalne i że istnieją tylko dwa bieguny. Nasi przyjaciele, czyli my, i nasi wrogowie, którzy muszą być wyniszczeni. Zresztą ostatnio w Izraelu, ale nie tylko w Izraelu, również w niektórych formacjach amerykańskich, dowódcy zaczęli mówić, że toczymy obecnie wojnę Armagedonu. Co to znaczy? Przypomnę niektórym, którzy nie wiedzą. To jest ta wojna, która ma być przed nadejściem odkupiciela, już ostatnie, prawda, przyjście, już ziemia się rozwala i przychodzi Zbawiciel, prawda, i na co Mesjasz, na co ci Izraelczycy czekają, ale przedtem będzie szalona, krwawa wojna i tą wojnę będzie toczył właśnie między innymi Izrael. I w tej wojnie, które są toczeni przeciwko plemieniu Amalekitów. Amalekici, mityczna taka postawa, która ich celem było wymordowanie, mordowanie dzieci, kobiet, wszystkiego, co było, prawda, żydowskie. I tych Amalekitów należy, zgodnie z przykazaniami wypasionymi oczywiście Tory, należy mordować dzieci, kobiety, dzieci, trzeba ich zetrzeć w pył, no bo oni są w ramach tego Amargedonu przenaśnymi przeciwnikami. Teza rokująca wojnę religijną, najgorszą możliwą. I o co chodzi? I teraz, jeśli przekraczamy z wojny politycznej, wojny gospodarczej, wojny, no, czysto, jeśli taka istnieje, militarnej, przechodzimy na wojnę religijną, to taka wojna jest nie tylko, że szalenie groźna, trudna, a może czasami niemożliwa do wygaszenia. Krótko mówiąc, czeka nas, no, naprawdę Armagedon, jeśli ta religijna wojna się rozpocznie na Bliskim Wschodzie. Wiele o tym świadczy, że ktoś chce taką wojnę wywołać. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Co się działo w Europie na niewielką skalę przy nikłych środkach, jak wojna między protestantami a katolikami we Francji czy w Niemczech? Co się działo wówczas? To była tylko taka próbka. Teraz, w XXI wieku, wojna religijna może być czymś, czego nawet w sennych, upiornych, jak to się mówi, koszmarach, nie chcielibyśmy widzieć.
Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I życzę wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia.
Dzięki bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie kciuki, lajki, suby. To naprawdę wielka pomoc dla kanału. I dziękuję patronom z Patronite, z YouTube'a i tym, którzy nas wspierają na live'ach. To dzięki wam możemy tak prężnie działać, jak działamy, zachować niezależność, nie przejmować się obcinaniem zasięgów, gdy mówimy o sprawach kontrowersyjnych. Polacy, moja nowa książka już przyjechała do nas z drukarni, już jest wydrukowana. W poniedziałek podpisuję. I od poniedziałku wysyłka, także już niedługo będzie u was. Ciekawi mnie, polecam, ten kto jeszcze nie kupił, niechaj kupi, przeczytajcie i dajcie znać, co sądzicie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100, wszystkie szczegóły w opisie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.